Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Przed mikrofonem ojciec Piotr. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja i Ojca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Panie profesorze, dyktat wielkiej finansjery, czas, który przeżywamy, czas kryzysu, korona kryzysu, pandemii koronawirusa, coraz mocniej pokazuje rzeczywiście różnego rodzaju sploty gospodarczych, ekonomicznych, meandrów w kontekście także realizowanych planów przez wielkich oligarchów. Stąd również i dyktat wielkiej finansjery jako temat naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę tylko, że pokazał się z panem profesorem wywiad w tym temacie na łamach naszego dziennika w sobotnio-niedzielnym naszym wydaniu naszego dziennika. Panie profesorze, na początku proszę o słowo wprowadzenia do tematu naszych rozmów niedokończonych, do wielu spraw, do wielu wątków. Musimy wrócić z pierwszej części naszego spotkania, chociażby dla tych z naszych słuchaczy, którzy co dopiero włączyli radioodbiorniki.
Tak, proszę Państwa, to jest bardzo praktyczny i już niezwykle ważny problem. Mówię praktyczny, dlatego że w przeszłości takie różne dyskusje czy też jakieś podejście do używania takiego nazywnictwa oligarchia kapitałowa, wielka finansjera, próba kontroli przez takie właśnie środowiska gospodarki międzynarodowej wydawało się takim, często było określane mianem teorii spiskowych i w pewnym sensie można by powiedzieć, że to należało w jakimś stopniu do przestrzeni teoretycznej. Dzisiaj od już właściwie kilku lat w szczególności mamy bardzo mocne dowody, mamy takie silne dane, które można by powiedzieć to określenie dyktat wielkiej finansjery bardzo mocno uzasadnia. Tutaj ja przypomnę tylko właśnie takie informacje chociażby, że 4 czy może 5% ludzi na globie ziemskim, należących właśnie głównie do tej grupy wielkiej finansjery, posiada kapitały, które są równe wartości kapitałów 4 miliardów ludzi, 4 miliardów osób. Więc to jest jakby niezwykle szokujące, ale takie są dane wynikające z ewidencji, które dotyczą podziału zysków, prawda, które dotyczą wypracowanych dóbr w tak zwanej produkcji poszczególnych narodów, jak i również kwoty kapitałów w różnej formie, czy to nieruchomości, czy też właśnie kapitały finansowe. I to dzisiaj jakby się manifestuje bardzo również konkretnymi, dokuczliwymi implikacjami, czy też doświadczeniami ludzi, innych osób, ludzi biednych. Mianowicie tak przypomnę taki fakt, który jest znany, o którym też już mówiłem, sprawa, proszę Państwa, nie tylko w Polsce, ale mówię o przykładzie Polski, mafie VAT-owskiej, które bardzo skutecznie rząd pana premiera Morawieckiego, że tak powiem, zredukował tą przeogromną skalę, trzykrotnie czy czterokrotnie nawet. Ta strefa, tak zwana szara strefa, nadal występuje, ale ona jest w tej chwili już właściwie na poziomie, statystycznie na poziomie takim, jaki występuje średnio w innych krajach Unii Europejskiej, chociaż no, nadal to jest sprawa wymagająca załatwienia, jeśli chodzi o Unię Europejską. I tu tylko przypomnę liczby, proszę Państwa, 250 miliardów przez kilka lat, czyli rocznie około 50 miliardów. Czyli to są kwoty, które to są dużo większe kwoty niż te, które od kilku lat rząd przekazuje w formie 500+, czy też dodatkowych emerytur. Czyli pokazuję ten przykład, bo po prostu te pieniądze powinny były wcześniej trafiać właśnie do kieszeni obywateli, właśnie do rodzin, które mają dzieci. Czyli ta wyobraźnia dla nas tutaj jest jakby bardzo prosto rozpoznać skalę tych oszustw, tych kryminalnych działań, bo po prostu te pieniądze trafiały do właśnie różnych mafii i były wykorzystywane na budowę imperium. A te mafie, proszę Państwa, to nie jest tak, że to są jakieś takie małe grupki niezorganizowane. To są właśnie, to jest to środowisko należące w pewnym sensie do tej wielkiej finansjery, bo żeby zarządzać takim procederem, żeby go organizować, prowadzić, to nie wystarczą kompetencje, przepraszam tutaj za sformułowanie, drobnego złodziejaszka, czy też jakiejś nawet grupy złodziei pospolitych, to tu trzeba, tutaj funkcjonuje określona organizacja, jest tam osoby o odpowiednim wykształceniu, prawnicy, prawda, finansiści, więc to jest, no, można by powiedzieć, uorganizowane imperium. I teraz, proszę Państwa, tych pieniędzy po prostu byliśmy, czy były nasze rodziny, nasze dzieci okradane. I teraz te pieniądze, proszę Państwa, które trafiły do rodzin, one nie były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto, jak nieraz próbują jakieś środowiska opozycji komunikować, że to jest rozdawnictwo, wyrzucanie w błoto. Nic podobnego. Właśnie te pieniądze służyły temu, żeby poprawiał się uśmiech na ustach, na twarzach dzieci, żeby kondycja ekonomiczna się poprawiała, ale jednocześnie te pieniądze, proszę Państwa, one szły na wydatki, czyli przedsiębiorstwa sprzedające usługi i różne dobra miały z tego tytułu przychody, a zatem w dalszej kolejności to niejako nakręcało koniunkturę, nakręcało obrót gospodarczy i w efekcie końcowym również z tego obrotu gospodarczego pojawiały się kolejne podatki będące wpływem do budżetu. Jak zauważyliśmy, one powodowały rosnące wpływy do budżetu. Czyli ja tu przedstawiam opisuję ten mechanizm, bo z pewnością wiele osób to doskonale zna, czy rozumie, ale celowo opisuję, żeby pokazać, że to okradanie, to było przez mafię, to jest okradaniem nie tylko, jakby ktoś pomyślał, budżetu państwa czy fiskusa, ale to było okradanie konkretnych obywateli, w dalszej kolejności przedsiębiorstw, bo one, brak tych pieniędzy powodował, że nie mogły mieć takich obrotów i w końcu niszczono gospodarkę narodową. I w różnej postaci, proszę Państwa, te grupy wielkiej finansjery w świecie ma taki, powiedziałbym, taki cel, żeby koncentrować te kapitały wokół siebie. To, co podałem przed chwilą, co zresztą bardzo często nasz pan premier Morawiecki też przywołuje, to jest dowód właśnie na tą rosnącą koncentrację. My również obserwujemy, że od 10 czy nawet 20 lat niestety wraz z niby tak zwanym postępem cywilizacyjnym obserwujemy coraz to większe zróżnicowanie. I to zróżnicowanie nie dotyczy różnicowania w zakresie posiadania aktywów, czy też różnych podstawowych nawet zasobów w gospodarstwie domowym. I to dotyczy nie tylko krajów naprawdę biednych gdzieś tam poza Europą, ale również to zróżnicowanie dotyczy Europy. I tutaj, proszę Państwa, w tym zakresie takim przykładem tego też funkcjonowania tej wielkiej finansjery są chociażby, proszę Państwa, raje podatkowe, bo raje podatkowe nie powstały tak po prostu, że ktoś miał taki świetny pomysł, tylko one powstały w wyniku pewnych procesów lobbowania. To znaczy ci, którzy na przykład w Polsce korporacje uzyskujące dochody, żeby nie płacić podatków, to uciekały do tych właśnie rajów podatkowych i w ten sposób zwiększały swoje bogactwo. Kolejna rzecz też w układzie całej Unii Europejskiej, proszę Państwa, chociaż ten poziom tej skali, tej luki VAT-owskiej może nie jest taki przerażający, ale on nadal jest wysoki. I z tym w układzie całej Unii Europejskiej nie wydaje się, żeby ktoś jakoś podchodził do tego poważnie, czy też uznawał to za poważny problem. I to jest również w mojej opinii właśnie sprawa funkcjonowania i lobbowania właśnie tych wielkich grup finansjery i korporacji. Żeby sobie wyobrazić, co się dzieje, jaka jest skala nominalna tych strat tytułu mafii VAT-owskich w Europie, w Unii Europejskiej, to podam liczbę. Proszę Państwa, to jest około 200-300 czy 250 miliardów, prawda, euro rocznie, a to jest, można by powiedzieć, roczny budżet Unii Europejskiej. Czyli można by powiedzieć w ten sposób, czy też podejść do tego zagadnienia, że gdybyśmy zlikwidowali te negatywne skutki działania mafii VAT-owskich, to nie potrzebowalibyśmy dopłacać, tworzyć budżetu z wpłat poszczególnych krajów, to mielibyśmy pieniądze, które byłyby właśnie zatrzymane z tej przestępczej działalności tych różnych grup kapitałowych.
Panie profesorze, zagrożenia neoliberalnego modelu gospodarki, o tym także bardzo mocno wspominaliśmy na kanwie doby pandemii koronawirusa, także kryzysu w gospodarce, w ekonomii i także odkryte karty, z których możemy wyczytać różnego rodzaju koncepcje i plany, chociażby odwołując się do spotkania, które odbywa się, spotkania ekonomicznego, forum ekonomicznego, które odbywa się w Davos, i rzeczywiście prezesa tego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, pana Klausa Schwaba.
Dziękuję ojcze za tą jakby ukierunkowanie teraz tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście to jest to, co teraz opiszemy, to jest jakby kolejna seria takich dowodów na to, że tutaj ten dyktat wielkiej finansjery w jakiś sposób chce ubrać się w inne opakowanie, nałożyć białe rękawiczki i mimo tego ogromu takich cierpień w wymiarze społecznym, gospodarczym, jakie przechodzimy w związku z tym właśnie koronawirusem, to właśnie tu się wydaje, że te środowiska kapitałowe, one przygotowują i myślą już o strategii właśnie takiej, jak funkcjonować, czy jak nadal kumulować kapitał i robić interesy kosztem pozostałych, bo to w sumie do tego się sprowadza. I właśnie te strategie w pewnym sensie można by odkryć poprzez właśnie te dane tych środowisk, które są związane, nie wszystkie oczywiście, ale w jakiś sposób są związane właśnie z Davos. Tutaj może na początek chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że Davos jako takie miejsce, gdzie no, wiele dekad wcześniej było zorganizowane, czy też rozpoczęło swoje funkcjonowanie, miało na celu, żeby właśnie w wymiarze takim gospodarczym i społecznym tworzyć czy przyczyniać się do takiego, no powiedziałbym, takiego w miarę sprawiedliwego, równego rozwoju. Dlaczego? Z perspektywy ekonomii, proszę Państwa, taki równy rozwój różnych podmiotów i środowisk daje silną podstawę, czyli jest bardzo mocnym fundamentem do maksymalizacji efektywności. Czyli w sytuacji, kiedy mamy duży poziom zróżnicowania, to ekonomia nie rozwija się najsprawniej. Natomiast przy właśnie małym zróżnicowaniu, nie znaczy, że jakby tutaj mamy uzyskać równość w tych wszystkich zasobach kapitałowych. Tylko to jest taka, powiedziałbym, takie zróżnicowanie dynamiczne, ale pozostające w pewnej równowadze. To wówczas ekonomia w wymiarze mikro i makro może rozwijać się najszybciej. No, to były tego typu założenia. W sumie trudno powiedzieć, czy one były tylko werbalizowane w ten sposób po to, żeby no, przyciągnąć do tego środowiska, żeby to środowisko nie budziło jakichś wątpliwości, że ma jakieś inne cele. Czyli mówiąc kolokwialnie, no, taki sygnał tego typu, jakby przyjmowanie tego typu haseł było, wydaje się, jakąś przykrywką. Dlaczego? Bo tu oczywiście powstanie pytanie, skąd możemy wiedzieć, prawda, jakie były za tym intencje. Otóż no, zawsze jest to podstawowe kryterium, po owocach ich poznacie. Bo wraz, proszę Państwa, z właśnie historycznie cofając się funkcjonowaniem tego Davos, obserwujemy właśnie rosnące zróżnicowanie na globie Ziemi. No oczywiście ktoś powie, no przecież sama konferencja w Davos bezpośrednio się do tego nie przyczyniała. Tak, ale te środowiska, które tam się gromadziły, mówię tutaj nie o może liderach rządów, chociaż też wiemy doskonale, że w różnych krajach świata jest bardzo silne powiązanie, czy też silne wpływy biznesu, znaczy może źle tutaj raczej trzeba powiedzieć właśnie tych korporacji i właśnie tej wielkiej finansjery wpływu na polityków, na rządzących. A szczególne przykłady są wybitne, proszę Państwa, w Niemczech Gerhard Schröder, prawda, jeszcze inne osoby, to nawet się te osoby nie maskują. Tutaj to już jakby wskazuje na to, że to jest dla tych osób normą i oni myślą, że tutaj niczego złego nie czynią, ponieważ wychodzą pewnie z założenia jakiegoś systemu kastowego, który nie należy do europejskiej kultury, prawda? Jakiegoś systemu kastowego, który uważa się, że właśnie tak powinien funkcjonować i sam w sobie jest pewnym dobrem dla społeczeństw. Takim, proszę Państwa, czyli ten to Davos wraz z, można by powiedzieć, upływem czasu, to obserwowaliśmy ten wzrost tego zróżnicowania, chociaż różnego typu prognozy, proszę Państwa, po tym okresie takiego po II wojnie światowej i później tego wielkiego rozwoju gospodarczego, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w latach 60., 70. i jeszcze gdzieś tam na początku 80., prawda? No były takie prognozy, że ta tendencja powinna tak wyglądać. Proszę Państwa, właśnie ten rozwój miałby taki impet, miałby taką dynamikę właśnie, gdyby nie dochodziło do tego rosnącego zróżnicowania. Bo ten rozwój po wojnie, może trochę później nawet, on właśnie miał taką specyfikę, że tworzył wzrost zamożności, mówiąc tutaj o ekonomii, prawda, w szerokich grupach społecznych. Później właśnie od lat 80. obserwujemy właśnie jakby takie odwrotne trendy. A jednocześnie obserwując te odwrotne trendy, możemy, czyli rosnące zróżnicowanie, bo kumulacja tego kapitału zaczyna się pojawiać właśnie w wąskich grupach tej finansjery i on jednocześnie pokazuje nam, że ta dynamika gospodarcza zaczyna padać. Ostatecznie ja tu robię taką szerszą analizę celowo, bo jeśli słuchają mnie ekonomiści, czy w ogóle osoby, które nawet jeśli nie są ekonomistami, że tak powiem, podchodzą do tych analiz, to tu staram się jakby pokazać pewne związki przyczynowo-skutkowe i pewne argumenty. I teraz, proszę Państwa, jak obserwujemy Europę, Unię Europejską, to my widzimy, że od pewnego czasu Unia Europejska, gospodarka Unii Europejskiej jest, można powiedzieć, w pewnym regresie. Jest tylko ogólne wrażenie, że jest dobrze, natomiast jak się patrzy na tle świata, na tle Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, ale też już to się ujawnia na tle, kiedy patrzymy na Australię czy Brazylię, a nawet Afrykę. I ja też robię takie różne analizy, ale też różne ośrodki analityczne w zakresie ekonomii. To okazuje się, że gospodarka Unii Europejskiej jest coraz, że tak powiem, mniej dynamiczna i coraz posiada jakby coraz gorszą pozycję konkurencyjną. I to również wynika, proszę Państwa, w dużej mierze z wprowadzenia euro, które było błędnym ruchem i to wprowadzenie euro spowodowało spowodowało bogacenie się Niemiec kosztem innych krajów. Już nie będę mówił o szczegółach tego mechanizmu, dlaczego tak się działo, ale no, mamy na to właśnie dowody, nawet taki think tank niemiecki, co jest takie dość zaskakujące, na prośbę Unii Europejskiej, prawda, Komisji Europejskiej zrobiło takie opracowanie, które jasno pokazało właśnie, że od momentu wprowadzenia euro ono dusiło gospodarkę europejską, ale efekt był taki, że korzyści odnosiły Niemcy, a wszyscy inni dookoła tracili. Dlatego właśnie ja tutaj pokazuję te związki przyczynowo-skutkowe, bo jak patrzymy na układ makro, czyli porównujemy te parametry makroekonomiczne, takie jak PKB, dynamika, nominalna wartość, to pokazuje przekrój danej gospodarki. A przyczyna tej redukcji rozwojowej właśnie w mojej opinii, nie tylko w mojej, leży właśnie w tym tej koncentracji kapitału, czyli powoduje to, że jak sobie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że jest łódka, prawda, i tam siedzi wiele osób przy wiosłach, no i wyobraźmy sobie, że na 40 wiosłujących cała siła skupia się tylko w dwóch wiosłujących, co obrazuje właśnie ten poziom koncentracji kapitału. I w dodatku te dwie osoby siedzą po lewej stronie, to ta łódka po prostu będzie kręciła się dookoła, będzie miała wolniejszy ruch do przodu. I to jest właśnie taki negatywny efekt tego działania wielkiej finansjerii prowadzącej do właśnie koncentracji kapitału, a w dalszej kolejności prowadzące do redukcji rozwoju gospodarczego, i na tej redukcji rozwoju gospodarczego właśnie tracą najwięcej w dalszej kolejności cała reszta, czyli w efekcie jeszcze bardziej ubożeją, bo redukcja rozwoju gospodarczego powoduje, że jest większe bezrobocie, albo po prostu są mniejsze przychody, mniejsze wpływy podatkowe, znaczy po prostu one nie mają takiej dynamiki, a zatem nie ma co z tego wspólnego budżetu dzielić w takiej ilości, jakby to było możliwe przy innym modelu.
Panie profesorze, ważny także aspekt, który myślę trzeba podjąć na kanwie tego, co pan profesor w kontekście przed chwilą powiedział, to rzeczywiście ta ogromna batalia, która wymierzona jest w państwa narodowe. My często zadajemy sobie pytanie rzeczywiście, dlaczego chociażby Polska tak mocno, powiem kolokwialnie, obrywa od Unii Europejskiej, dlaczego tak mocno obrywają Węgry i inne kraje naszej części Europy. No rzeczywiście ten klucz przed chwilą, który pan profesor doprecyzował, no bardzo jasno pokazuje te tendencje globalistyczne, którym no nie jest po drodze chociażby ten kapitał narodowy i państwa, które mówią o swojej suwerenności, niepodległości, chociażby na forum międzynarodowym.
Tak, ojcze, szanowni słuchacze Radia Maryja. Tu jest właśnie ta sprawa konstrukcji modelu Unii Europejskiej, czyli po prostu to, do czego dążą tak zwani pseudoliderzy, czyli do superpaństwa, to jest właśnie znowu podobieństwo tego mechanizmu, który przed chwilą opisywałem. Chodzi o to, żeby mówiąc kolokwialnie, wyeliminować z gry poszczególnych graczy, czyli poszczególnych grup Unii, czy też poszczególne narody. Czyli to jest inny element tych mechanizmów prowadzących do koncentracji kapitału i do wzrostu przewagi siły kapitałowej, w efekcie można powiedzieć wpływu na rządy, na kształtowanie kierunku funkcjonowania tej chwili. Jeszcze to jest organizacja międzynarodowa, Unia Europejska, ale właśnie oni chcą wprowadzić różne mechanizmy, żeby to się stało superpaństwo, i to chcą prowadzić, bo to wynika, proszę państwa, z ideologii Spinelliego. Tutaj mam nadzieję, że Altiero Spinelli to nie jest ojciec Zjednoczonej Europy. Niektórzy, proszę państwa, wymieniają oprócz Schumana i Alcide de Gasperi i Konrada Adenauera, wymieniają jeszcze innych tak zwanych ojców Zjednoczenia Europy. Wymieniają też Spinelliego. I tutaj no to bardzo często wynika to z niewiedzy albo też myślenia w kategoriach tych tendencji, jakie w tej chwili się pojawiły, czyli tworzenia superpaństwa. Proszę Państwa, żeby wyeliminować wpływy poszczególnych narodów, to są, można by powiedzieć, takie trzy czynniki. Pierwszy to jest wyeliminować siłę kapitałową poszczególnych narodów i właściwie można by powiedzieć, kiedy się chcemy zmierzyć z tym kapitałem wielkich korporacji i finansjery, to jest to tak jak waga super ciężka z piórkową. Czyli nie mamy szans. Dlatego, że często właśnie te grupy oligarchów mają taki kapitał, który przewyższa kapitały poszczególnych średnich właśnie narodów. I teraz, żeby nie przegrać tej walki, to jedynym ratunkiem jest zachowanie mechanizmów suwerenności, czyli własny parlament, czyli własne sądownictwo, własna konstytucja, które nie stoją poniżej jakichkolwiek praw międzynarodowych czy też unijnych, tylko są nadrzędne. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, ta suwerenność w zakresie kształtowania podatków i obyśmy, pamiętajmy, nie chcieli wejść w tak zwaną unię fiskalną. Bo są w tej chwili tendencje takie właśnie, żeby tworzyć tak zwaną unię fiskalną. A co to znaczy? To znaczy powoli tworzymy wspólny budżet Unii Europejskiej. A zatem tu nie mówię o tym budżecie, który w tej chwili wynika z wkład poszczególnych krajów. Mówię o mechanizmach fiskalnych, które po prostu będą centralizowały wpływ podatków do budżetu centralnego, a zatem nasza rola, naszego ministra finansów, systemu fiskalnego sprowadzi się tylko do roli administracyjnej i wykonywania określonych, można powiedzieć, zadań. A to znaczy, że nie będziemy mieli wpływu na kształtowanie się instrumentów podatkowych, a to znaczy, że nie będziemy mogli odpowiednio stymulować czy pobudzać gospodarki. Podobne zamierzenia są dotyczące likwidacji Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego. Na czym ma polegać likwidacja Narodowego Banku Polskiego? No po prostu na wprowadzeniu euro. Oczywiście nasz rząd obecny absolutnie takich planów nie ma i słyszeliśmy wielokrotnie wypowiedzi pana prezesa Narodowego Banku Polskiego. Też ma jasne stanowisko, że do euro nie wchodzimy, nigdy nie wchodzimy. I o tym trzeba pamiętać. Bo w momencie, kiedy będzie wprowadzone euro, to Narodowy Bank Polski de facto będzie miał funkcję jakby służebną, administracyjną, sprowadzającą się do pewnych tylko funkcji, no bo jak nie ma własnej waluty, to nie ma Narodowego Banku, tak? Jest tylko bank centralny we Frankfurcie i tutaj zwracam uwagę, dlaczego bank centralny jest we Frankfurcie, no bo to jest najważniejsza instytucja. To ma, mówiąc kolokwialnie, kto ma kasę, ten ma władzę. Niemcy się nie przejmują, znaczy nie mówię o wszystkich Niemcach, tutaj proszę to odbierać mnie dobrze. Chodzi o tych, którzy są liderami, którzy jeśli chodzi decydentów w Niemczech, którzy sterują właśnie w kierunku właśnie tego superpaństwa. No bo najważniejsza instytucja, jakim jest bank centralny, Parlament Europejski i jeszcze inne instytucje mogą być, czy w Brukseli, one w zasadzie są nieistotne, a nawet lepiej, jak one są poza Niemcami, ponieważ to się nie narzuca w ten sposób, że te ośrodki koncentrują się tylko w Niemczech. I jak jest próba przeanalizowania historycznie właśnie, dlaczego Bank Centralny, Europejski Bank Centralny nie znalazł się gdzie indziej, prawda? No to tutaj dojdziemy do wniosku właśnie takiego podobnego, jak było przy wprowadzaniu euro, no, że chodziło o to, żeby ten najsilniejszy mechanizm był pod kontrolą tego, który chce być tutaj głównym rozgrywającym. Podobnie byłoby, proszę Państwa, z Unią Fiskalną. Unia Fiskalna to już jest, można by powiedzieć, koniec suwerenności. To już jest koniec suwerenności. Chociaż oczywiście, dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, kiedy i Bank Centralny poprzez euro, Unia Fiskalna i jeszcze inne takie elementy tak zwane integracyjne, to powodują, że właściwie nasz parlament na czym ma obradować? Kiedy funkcjonowanie przedsiębiorstw pozostaje w pewnym sensie w ogólnym prawie europejskim, podporządkowane ogólnym zasadom, kiedy funkcjonowanie banków też jest tak zwana unia bankowa, można by powiedzieć, ponieważ system nadzoru bankowego został scentralizowany. Można powiedzieć, nasz nadzór bankowy w tej chwili, o tym też trzeba wiedzieć, to pełni ważne funkcje, ale te funkcje są istotnie podporządkowane pod centralizowany nadzór bankowy w Europie. I to nie jest jeszcze może takie tragiczne, jak byłoby właśnie centralizacja systemu fiskalnego, no bo wtedy pojawia się jakby naturalna sytuacja, że no, nasz parlament nie bardzo jest przydatny, do czego może pełnić jakąś funkcję taką też znowu tylko wykonawczą czy też uzupełniającą. I to jest dobrze, że ojciec tutaj zwrócił na to uwagę, bo w ten sposób odkrywamy, jak w sposób taki ukryty organizuje się w efekcie ten proces koncentracji kapitału, który w efekcie przenosi się na władzę, czyli podejmowanie właściwie wszelkich możliwych decyzji. A to oznacza, proszę Państwa, że tu, jak widzimy też w pewnym sensie tych kierunków, wspominaliśmy tutaj o Klausie Schwabie, o tym Davos, to właśnie te kierunki, te koncepcje właśnie idą w tą stronę, żeby posiadając stosunkowo kompletną, można by powiedzieć, kontrolę nad kapitałem, właściwie dosować go w taki sposób, jaki będą takie grupy chciały. Tu podam taki prosty przykład, proszę Państwa, na początku transformacji w Polsce, jak wchodziły do nas banki zagraniczne, niemieckie i przedsiębiorstwa niemieckie, to my to z badań wiemy, obserwacji, analiz też z case'ów. Polskie przedsiębiorstwa, które były obsługiwane przez bank niemiecki, w którymś momencie odmawiano czy wycofywano im kredyt. Takie przedsiębiorstwo upadało, ponieważ nie miało płynności, a po upadku, czy właściwie w procesie upadku, inna firma niemiecka, nie bank, tylko inna firma niemiecka przejmowała właśnie tą spółkę. I to był też taki proces agresywnego procesu przejmowania naszej gospodarki. Więc można by powiedzieć, działo się to w procesach tak zwanych rynkowych, prawnych, bo bank miał przewagę merytoryczną i potrafił sobie w umowach tak ustawić, że mógł wycofać się z kontynuacji kredytu. Ale efekt końcowy właśnie był taki, że ten, jak to mówimy, kapitał ma narodowość, bo kapitał ten niemiecki, zarówno przedsiębiorstw, jak i banków, pracował na rzecz interesu niemieckiego i można by powiedzieć, no jeśli zgadzamy się na taki układ wolnorynkowy i w tych mechanizmach zgadzamy się na stosowanie tych mechanizmów, no to niby kto może mieć jakieś tutaj właśnie zarzuty do tego procesu. Drugi, proszę Państwa, przykład, który pokazuje, jak poprzez siłę kapitałową można wpływać na bieg historii, też funkcjonowania całego społeczeństwa, to jest 2008, kryzys gospodarczy, w którym wszystkie banki zagraniczne wycofują się z udzielania kredytów naszym przedsiębiorstwom i dzięki temu, że mieliśmy PKO BP, Polski Bank, on przejął całą akcję kredytową i dzięki temu mogliśmy przejść właśnie ten kryzys bez większych problemów. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwa by masowo upadały. Więc to jest tutaj takie powiązanie tego procesu jakby agresji kapitałowej z koncentracją kapitału, z przenoszeniem tego dalej na systemy i mechanizmy władzy. I właśnie w tej koncepcji Klausa Schwaba, w tym myśleniu, proszę Państwa, tam się mówi o tym, że przechodzimy do kapitalizmu kapitału i kapitalizmu interesariuszy. I proszę Państwa, jak taki kapitalizm interesariuszy, no właściwie nic nie można tutaj zarzucić chyba, tak? No bo generalnie powszechna świadomość jest taka, że no funkcjonujemy w kapitalizmie. Interesariusze w ekonomii i w zarządzaniu przedsiębiorstwami, to my znamy ten termin interesariusz już od dawna i dotyczy to właśnie pracowników, dotyczy dostawców i innych, którzy funkcjonują w pewnym związku właśnie z przedsiębiorstwem czy bankiem. Tutaj tworzy się takie sformułowanie właśnie kapitalizm interesariuszy. Kapitalizm interesariuszy, który ma jakby akcentować, że przechodzimy z koncentracji na zysku krótkoterminowym, z zysku krótkoterminowego na zysk długoterminowy. I teraz tutaj można by sformułować taki zarzut. Po pierwsze, używa się interesariuszy, żeby nadać temu taki pozytywny charakter, bo rzeczywiście interesariusze w pewnych systemach właściwego zarządzania przedsiębiorstwem dostarczają wartość i wpływają na wzrost wartości. Więc to brzmi pozytywnie i rzeczywiście w naukach o ekonomii i w praktyce nie jest to negatywne zagadnienie. Natomiast łączy się to z kapitalizmem i teraz, proszę Państwa, jak się zderzamy z pewnym już stanem jakby z rozwoju w praktyce, nie tylko w teorii, ale w praktyce systemów ekonomicznych, to my, można powiedzieć, jesteśmy już w gospodarce, w społecznej gospodarce rynkowej. Kapitalizm tutaj bardzo akcentuje kapitał, bardzo nawiązuje do, powiedziałbym, tego początku kapitalizmu, który był bardzo agresywny, taki krwawy, bo traktował człowieka jak przedmiot. I tutaj nie ma w ogóle w tym materiale, czy też w książce, która ma się, no już miała się ukazać chyba w styczniu, w tym kontekście, nie ma w ogóle żadnej wzmianki o społecznej gospodarce rynkowej. Rynek szanujemy, bo mechanizmy rynkowe, które są pewnymi prawami, tak jak prawa w fizyce, to nie budzi wątpliwości. Społeczna wskazuje na istotną perspektywę roli społecznej, czyli pokazuje, można by powiedzieć, w takiej szerokiej perspektywie znaczenie wszystkich obywateli. A tu akcentuje się właśnie kapitalizm, czyli nawiązuje to do jednak tych koncentratorów kapitału, czyli czy grup kapitałowych. I tutaj jeszcze trzeba dalej powiedzieć, że ci panowie w tej koncepcji są dwa kroki z tyłu, bo dzisiaj już w świecie, we Francji, w Polsce, w innych krajach mówi się o już koniecznym przeorientowaniu się na tak zwany solidaryzm społeczno-ekonomiczny. Solidaryzm, który jest takim kolejnym, lepszym krokiem w kierunku efektywnej ekonomii, bardziej efektywnej niż społeczna gospodarka rynkowa. I tutaj to nie jest tylko wprowadzenie słowa solidarność, solidaryzm jako takie znaczenie, które ma tworzyć jakiś dobry klimat, bo chcemy tutaj w tym obszarze wprowadzać jakiś wymiar braterski, ale solidaryzm społeczno-gospodarczy ma niezwykle mocną cechę wysokiej efektywności ekonomicznej. I właśnie tutaj znowu w tym punkcie bym tylko przypomniał to, co wcześniej Państwu mówiłem, właśnie, że koncentracja kapitału prowadzi do zróżnicowania, a zatem pogarsza efektywność ekonomiczną, zaś solidaryzm społeczno-gospodarczy prowadzi do bardziej równomiernego rozłożenia tego kapitału, czyli w efekcie wielka finansjera musiałaby się, że tak powiem, proporcjonalnie pozbyć, w cudzysłowie. Czyli ta różnica powinna by ulec redukcji. Ale bardziej równomierne rozłożenie tego kapitału spowoduje jego większą efektywność i większy, silniejszy impuls dla rozwoju gospodarczego. Tak więc tutaj, proszę Państwa, pokazuje, że absolutnie jest jakimś takim, nawet z perspektywy teorii i praktyki, przestarzałym paradygmatem, który tutaj stosuje to środowisko Klausa Schwaba. Tam w tym środowisku, chciałem tu podkreślić, jest jakaś taka grupa 100-200 istotnych głównych korporacji, czy też można powiedzieć posiadaczy kapitału. I myślę, że tu się pojawia też takie zjawisko, że funkcjonują ci panowie w starych paradygmatach, również tak zwana chciwość. Chciwość powoduje, że można powiedzieć, intelekt przestaje nadążać za rozwojem potrzeb, szerszych potrzeb społecznych. I to zjawisko chciwości, proszę Państwa, między innymi obserwowaliśmy w tym właśnie kryzysie 2008, gdzie nawet to sformułowanie chciwość, proszę Państwa, zostało spozycjonowane w słowniku, który był i jest używany w literaturze, ale także w słowniku różnych instytucji finansowych, nadzorów finansowych, które w dalszej kolejności starały się, że tak powiem, doprowadzić do pewnej dyscypliny właśnie te instytucje finansowe czy banki, które powodowane chciwością właśnie doprowadziły do tego kryzysu w 2008, którego geneza czy też źródło było właśnie w sektorze bankowym. A więc tutaj widzimy funkcjonowanie poprzez tą chciwość, skupienie się na własnym interesie, funkcjonowanie, powiedziałbym, dwa kroki wstecz, jeśli chodzi o paradygmaty i jeśli chodzi o jakby stosowanie czy też hołdowanie starym metodom, starym modelom i różnego typu, proszę Państwa, postawy społeczne, chociażby we Francji, to teraz trochę ucichło, ale to zjawisko żółtych kamizelek, czy też w innych krajach, prawda, jakieś podobne tu na przykład w Szwecji, proszę Państwa, jest tak, że tam społeczeństwo jest bardzo niezadowolone z Unii Europejskiej. Tam na przykład nie znają swoich europarlamentarzystów, bo po prostu oni nie potrzebują. Oni jakby są w takim klinczu. Norwegowie na przykład, oni nie należą do Unii Europejskiej, ale mówią, że no, oni do Europy Schumana, wspólnoty narodów Europy, to chcieliby należeć, ale do Unii Europejskiej właśnie między innymi z tych powodów, że zarówno Szwedzi, Norwedzy, jak i też bardzo często spotykałem się z wypowiedziami Belgów, właśnie czują się spychani do kąta, nie mają miejsca na ekspozycję swoich właśnie cech narodowych, patriotyzmu czy jeszcze innych rzeczy. I na koniec tej części wypowiedzi, proszę Państwa, ten czynnik, bo wymieniłem te wszystkie elementy, które są, powodują tę destrukcję, na końcu depopulacja, proszę Państwa. I tu jest, pojawia się jakiś, powiedziałbym, szatański mechanizm, bo każdy ekonomista, proszę Państwa, wie, że gdziekolwiek widzimy w opracowaniach, badaniach naukowych, podręcznikach, że populacja, rozwój demograficzny jest podstawą rozwoju gospodarczego. I depopulacja, która się bierze z tych trendów ideologicznych, różnych trendów ideologicznych, promowanie par homoseksualnych, likwidowanie rodziny, no, a jednocześnie jakaś schizofrenia, bo ci właśnie depopuliści próbują właśnie mówić, że oni tutaj chcą, nie wiem, organizować jakieś warunki dla rodziny, dzieci i tak dalej. No to jest samo wewnętrznie sprzeczne. Czyli tutaj to już jest właśnie jakby dowód na, powiedziałbym, istnienie, że tak powiem, inteligencji osobowej diabła, który potrafi przekonać tych ludzi, że nie ma sprzeczności pomiędzy depopulacją a rozwojem gospodarczym. A właśnie w istocie dokładnie tak jest. I tutaj to jest również właśnie taki czynnik, który wydaje się cały czas no, kieruje, mówiąc tutaj o Unii Europejskiej, a jednocześnie, proszę Państwa, w Unii Europejskiej mamy istotną część kluczową, istotną część kapitału światowego, czyli właśnie tych grup oligarchów finansowych i tej właśnie korporacji wielkiej finansjery. I tutaj jakby pojawia się taki układ równań, proszę Państwa, dla którego na obecną chwilę nie widzę rozwiązania, jeśli trendy depopulacyjne, ideologie depopulacyjne, różne te ideologie gender będą kontynuowane. I tu już mogę powiedzieć oczywiście bardzo jakby tutaj jest ważna dla mnie jako katolika właśnie rodzina, szacunek do dzieci, nie mordowania dzieci, prawda? W świecie się morduje 50 milionów rocznie, w Unii Europejskiej to są też potężne miliony, prawda? Ale już jakby próbując wyjść z pozycji ekonomisty, to tutaj, czy też takiej analizy socjologicznej, to tutaj już tego nie da się zrozumieć. Więc to jest, jeszcze raz powtórzę, jakiś po prostu dowód na działanie, niezwykłe działanie diabła, który potrafi, można powiedzieć, wykluczyć logiczne myślenie, bo dzisiaj, proszę Państwa, no, przykład efekt demograficzny to chociażby jest między innymi taki, że Indie to mają już większe PKB niż Wielka Brytania. Dawna Wielka Brytania, Indie były dawną kolonią. I te kraje, tak jak Chiny, Indie, mimo też, że tam oczywiście Chiny mordują też potężne ilości dzieci, ale ten efekt cały czas demografii, chociażby indyjskiej czy w Afryce, który postępuje do przodu, jest właśnie tym czynnikiem, który czyni tamte ekonomie. Gdyby patrzeć na to tylko z perspektywy ekonomii, to czyni tamte ekonomie coraz mocniejszymi, a przecież to jest taki punkt, jakby dyskusja w wymiarze ekonomicznym wydaje się, że powinna być tym obszarem, w którym powinniśmy umieć, że tak powiem, dojść do zgody. Tak? Czyli o ile nie ma zgody ideologicznej w innych wymiarach pomiędzy katolikami, chrześcijanami, a, osobami z tych takich właśnie środowisk neoliberalnych, całkowicie stojących przeciw, to w obszarze jakby sensu rozwoju populacji po to, żeby podtrzymać rozwój ekonomiczny, powinniśmy się zrozumieć. A jednak tutaj takiej, powiedziałbym, takiej logiki nie ma i zgody tych ideologów też na to nie widzimy. I powiem na koniec tej części ostatnie zdanie. To był zamiar Altiero Spinelli. To jest to, co często powtarzam, jego ideologia jest tysiąckrotnie groźniejsza niż komunizm sowiecki, co może wielu zaskakiwać, no bo przecież komunizm sowiecki, jak krwawy był, to wiemy, a system, który jest tysiąckrotnie groźniejszy, jeszcze w tej chwili on się nie objawił w takiej właśnie sile, ale gdyby zgodzić się na takie kierunki, taki trend, to doszlibyśmy właśnie do tej potężnej bestii groźnej, która byłaby właśnie o wiele bardziej krwawa niż to, co działo się w komunizmie sowieckim.
Dziękuję, panie profesorze. Zapraszamy gorąco naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Dyktat wielkiej finansjery. Nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie, 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy, 56 655 2333 końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę o Państwa wypowiedzi w miarę zwięzłe, syntetyczne, dotyczące tematu, który dzisiaj podejmujemy w rozmowach niedokończonych, dyktat wielkiej finansjery. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Dzwoni Sławek z Genewy. To jest dokładnie francuskojęzyczna część Szwajcarii. I właśnie w nawiązaniu do audycji chciałem powiedzieć, że takim jednym z wielu paradoksów po wprowadzeniu negatywnych stóp procentowych jest to, że rząd Szwajcarii dopuszcza nawet półroczne opóźnienia w płaceniu podatku. Po co? Ano dlatego, że przy ujemnych stopach procentowych rząd mógłby płacić bankom mniej za przechowywanie rządowych pieniędzy. Druga sprawa. I ona się wiąże właśnie z pierwszym pytaniem i później z drugim pytaniem jeszcze będzie miało związek. W ostatnich latach rząd Szwajcarii nadrukował tak wiele pustych pieniędzy, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydrukowali ich najwięcej spośród innych państw, które również drukują na potęgę. I w związku z tym mam takie zapytanie. Czy my, Polacy, powinniśmy sprzedawać akcje polskich przedsiębiorstw za te puste pieniądze płynące z zagranicy? Bo wiem, że na przykład rząd Chin już nie sprzedaje swoich przedsiębiorstw zagranicznym inwestorom, no bo to są puste pieniądze przywiezione w walizkach, czy tam powiedzmy przesłane za pośrednictwem internetu, tak, jakiś kont i ktoś te pieniądze po niskim koszcie wydrukował, a dostaje w zamian realną rzecz, namacalną jakąś fabrykę, jakąś część przedsiębiorstwa. I teraz drugie pytanie. Czy my, zwykli ludzie, bez dostępu do poufnych informacji. Powinniśmy wchodzić w inwestycje typu na przykład metale szlachetne, a więc zakup jakichś tam złotych monet, czy srebrnych, czy też akcji, czy też zakup walut obcych, no bo wiadomo, stopy procentowe w banku są niskie. I czy my właśnie, zwykli ludzie, bez dostępu do poufnych informacji, powinniśmy wchodzić w takie inwestycje. Dlaczego? Mhm. Bo wiem, że większe banki na świecie, wszystkie większe banki na świecie, płacą agencjom informacyjnym duże pieniądze regularnie za to, że otrzymują każdą ważniejszą informację na świecie o tym, co się wydarzy, czy ma się wydarzyć 15 minut wcześniej. Czy właśnie, czy my jesteśmy równoprawnym graczem w starciu z tymi instytucjami, tak, które mają dostęp do takich poufnych informacji.
Panie Sławomirze, dwa zagadnienia, stawiamy kropkę, przekazuję głos panu profesorowi. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, witam panie Sławomirze. No, niezwykle trafne problemy i ważne problemy pan tu ujął. Ujemne stopy procentowe, no to jest zmora, tak jak deflacja, może deflacja w mniejszym stopniu, ale ujemne stopy procentowe, no to jest, jakby pokazuje, że gospodarka, ekonomia nie działa właściwie. Jest dysfunkcyjna i to poważny jest stan taki, powiedziałbym, nie tylko gorączkowy, ale jest gdzieś być może zbliżający się do stanu agonalnego. No bo co to oznacza? Deponujemy 100 zł, a otrzymujemy z powrotem 95. Oczywiście generalnie ta sprawa ujemnych stóp procentowych dotyczy przedsiębiorstw większych, prawda, czy też instytucji różnego typu, nie osób fizycznych. To na co to wskazuje? Bo proszę państwa, jeśli ktoś deponuje i zgadza się, żeby uzyskać mniej, to oznacza, że te pieniądze alokowane w inne instrumenty są obarczone takim ryzykiem, że lokując te inne instrumenty, nie wiem, akcje czy jeszcze inne tutaj instrumenty finansowe, że tam to ryzyko jest tak duże, że tracilibyśmy więcej niż na depozytach z ujemnymi stopami procentowymi. Czyli gospodarka nie funkcjonuje dobrze, bo powinno być odwrotnie. Powinno być właśnie tak, że tam na przykład akcje są, że tak powiem, dostarczają większe ryzyko, ale też powinny dostarczać większą stopę zwrotu. A tutaj jest, dzieje się jakby odwrotnie, że one tworzą większe ryzyko, ale nie dostarczają wyższej stopy zwrotu. I to ja bardzo często akcentuję, my funkcjonujemy w starych paradygmatach, które już dawno trzeba było zmienić. Podobnie tak jak omawiałem tu sprawę solidaryzmu społeczno-gospodarczego versus kapitalizm. I teraz tutaj pojawia się w związku z tym wątpliwość co do właśnie sprawy inwestycji w akcje. Tutaj pan mówi właśnie o druku pieniędzy. Generalnie no, powinniśmy mieć taką wartość pieniędzy, czy też funduszy pieniężnych, które są ekwiwalentem aktywów. Natomiast to nie od dzisiaj, ale już od dawna, generalnie w układzie globalnym, aktywa finansowe, czyli akcje, obligacje, już dawno nie korespondują do ich, można by powiedzieć, wartości aktywów, z którymi one są związane. Czyli na przykład obligacje, jak są emitowane przez przedsiębiorstwo, czy rząd, czy inne instytucje, to ta wartość tych obligacji powinna być ekwiwalentem aktywów, które posiada bądź wytwarza dane przedsiębiorstwo. Już od dawna, to nie jest od dzisiaj, ale już od prawie dwóch dekad, to w najgorszym wypadku od półtorej dekady mamy, mówiąc kolokwialnie, rozjazd pomiędzy tymi sprawami. Tutaj sprawa druku pieniędzy, to jest to powiązane między innymi z euro. Francja, Hiszpania i inne kraje, tracąc wartość, czyli przepływ pieniędzy, cash, do gospodarki niemieckiej, powodował utratę tej wartości, a więc tamte kraje musiały zwiększać dług, czyli to tutaj pan to nazwał drukiem pieniędzy. W normalnych sytuacjach generalnie nie robi się tak, że drukujemy bez pokrycia. One mają jakieś pokrycie, ale to pokrycie nie jest rzeczywiste, tylko wartość pokrycia czy zabezpieczenia, prawda, jest dużo niższa niż wartość nominalna takiego instrumentu. No, takim przykładem może być, proszę państwa, kredyt. Jak mówiliśmy tu o kredytach frankowych, to wartość między innymi frankowych, ale nie tylko, często była taka sytuacja, że wartość kredytu była dużo większa od zabezpieczenia. A zatem jeśli klient stawał się niewypłacalny, to zabezpieczenie nie było, bo nie dawało możliwości spłaty. Czyli tutaj mówimy o takim, że tak powiem, takiej fluktuacji. Teraz akcje, tak, nie sprzedawać. Kapitał ma narodowość i proszę państwa, myśmy przy transformacji rozdali nasze dobra narodowe za darmo i nadal powinno się właśnie wracać do tak zwanej gospodarki narodowej, w której koncentrujemy kapitał narodowy w rękach Polaków, bo sprawa jest prosta. Nikt nie będzie lepszym gospodarzem w pana domu niż pan sam, panie Sławku. I myślę, że tutaj pan się ze mną zgodzi. Więc tutaj niezależnie od tego, kto ma jakie intencje, nawet może mieć ktoś najlepsze intencje, to Niemiec nie będzie lepszym gospodarzem od pana w Polsce albo jeszcze ktokolwiek z zagranicy. I tu jest jakby ważna sprawa, bo poddaliśmy się od kilku dekad takiej ideologii neoliberalnej, że gospodarka kapitalistyczna, wolny rynek bez w ogóle żadnych mechanizmów, ograniczeń i proszę zobaczyć, cały świat generalnie pojechał na tym. Natomiast proszę spojrzeć na Chiny, Indie nawet, Stany Zjednoczone nawet. Stany Zjednoczone, mimo, że tak powiem, niby będąc takim jakby może wzorcem, tak, ma określone swoje mechanizmy dbałości o własny interes i one mają nie takie zuniformizowane podejście. I tu na końcu, proszę państwa, czy zwykli ludzie powinniśmy inwestować? Tutaj ten dylemat, hazard, ta, można powiedzieć, asymetria informacyjna. Tak, ma pan rację. Tutaj jest potężna asymetria informacyjna. Poza tym dzisiaj asymetria informacyjna na rynkach, gdzie mamy ten przepływ informacji, jest tak szybki, że rzeczywiście to może nie jest tak, że ktoś w sposób bezprawny czy jakiś kryminalny uzyskuje informacje, tylko uzyskuje je po prostu szybciej. Ja akurat zajmuję się problemami inżynierii finansowej, właśnie uczę studentów, ale właśnie zwracam uwagę właśnie na to, że żeby mądrze do tego podchodzić, żeby znając to rzemiosło czy też modele, umieć właśnie je wykorzystać do rozpoznania właśnie takiej sytuacji, gdzie w którym momencie zdobyłem informację, bo ta informacja, mimo że ona jest taka sama, jak posiada kto inny, ale ten ktoś, uzyskując ją wcześniej, już dawno ją skonsumował. I teraz już jakby tak odnosząc się do tego, jak powinniśmy postępować, proszę państwa, tak już konkretnie oczywiście uważam, że na pewno możecie państwo, ten kto ma jakieś zasoby, inwestować w nieruchomości. To jest dobro rzadkie, już tego się nie produkuje. I tutaj jakaś taka wiedza, którą możemy zdobyć, ona nie jest taką informacją, która się szybko starzeje, więc nie podlega tym procesom, tak jak na rynku akcji czy innych instrumentów finansowych, czy też może nawet złoto i srebro, bo tu w tych aktywach tego typu trzeba mieć rzeczywiście być profesjonalistą i tutaj właśnie zawsze będziemy z takimi instytucjami przegrywać. Także żeby tak jakoś można powiedzieć w miarę realnie jakby czy odpowiedzieć, czy też podsunąć sposób postępowania, to myślę, że jeśli będziecie Państwo inwestować w nieruchomości, to będzie to bardzo mądre, racjonalne, bo nieruchomości, o ile jest sytuacja taka, że następują jakieś fluktuacje, prawda, to przy tych fluktuacjach cały czas mamy trend wzrostowy, tak? Natomiast nie mamy takiej sytuacji na przykład w akcji. Akcja związana z jakimś przedsiębiorstwem, to przedsiębiorstwo, proszę Państwa, może funkcjonować dobrze, później źle, a w którymś momencie może zbankrutować, prawda? I wartość akcji może spaść zawsze do zera, natomiast wartość nieruchomości nigdy nie spadnie do zera. Ona może gdzieś się zmieniać w jakichś widełkach, ale będzie się utrzymywać z jakąś tendencją zawsze wzrostową, przynajmniej na poziomie inflacji albo jeszcze plus do inflacji. No więc jeśli ktoś sobie porówna to do depozytów, tak, które są bardzo bezpieczne, ale są prawie na zerowych stopach procentowych, a już w przypadku przedsiębiorstw ujemne, no więc tutaj rachunek opłacalności jest prosty.
Dziękuję, panie profesorze. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Elżbieta z Małopolski. Panie profesorze, ja chciałabym się odnieść do końcowej wypowiedzi wykładu pana profesora. Mianowicie, pan profesor wyraził takie twierdzenie, że rozwój ekonomiczny danego państwa, czy w ogóle ludzkości, zależy od rozwoju populacji. Natomiast ja myślę, że w świetle tych ideologii, które się w tej chwili jakoś są propagowane i dokonują na naszych oczach, no to to postępowanie tak zwanej wielkiej finansjery, tych powiedzmy kilku czy więcej osób, no to jest logiczne. Dlatego, że no wtedy dążą do maksymalnej cyfryzacji, do maksymalnej, nazwijmy to, automatyzacji i w związku z tym mają większą, będą mieć większą możliwość kontroli ludzkości i po prostu każdego z nas, każdej osoby. I teraz pytanie jest, w jaki sposób bronić się przed taką maksymalną, ona jest już ta kontrola, ale no myślę, że chodzi jeszcze o znacznie, znacznie większą kontrolę. Więc pytanie jest, jak się bronić przed tego rodzaju kontrolą i co można czynić?
Dziękujemy, pani Elżbieto. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, dziękuję. Tak, rzeczywiście ten rozwój ekonomiczny, a rozwój populacji, bo to jest jakby tu, to nie jest jakieś genialne odkrycie ekonomistów, tylko to jest taka prosta obserwacja, proszę Państwa, jeśli nie będzie rosła populacja, więc będzie coraz więcej ludzi starszych, mniej pracujących, a zatem będą te koszty. Niczym złym jest oczywiście wiek. Bardzo dobrze, że mamy dziadków, starszych rodziców i tak dalej. Ale właśnie no, ta zależność powoduje, że z perspektywy ekonomii tworzy się taki degradujący mechanizm. Tutaj ma pani rację, finansjera, ta właśnie, ta dyktat wielkiej finansjery. stara się zawłaszczyć te sprawy dotyczące automatyzacji, cyfryzacji, chociaż one same w sobie nie są złe. To jest właściwie taki jakby naturalny, nieunikniony postęp technologiczny, tak jak dla wielu osób funkcjonujących w okresie feudalizmu, tak, nie było, trudno było sobie wyobrazić właśnie takie osiągnięcia techniki, jakie później się pojawiły właśnie wraz z rozwojem tego wczesnego kapitalizmu, bardzo uciążliwego, ale czyli ten postęp technologiczny jest nieunikniony, człowiek właściwie przed tym się nie może wzbraniać, ale ma obowiązek i zadanie, żeby te odkrycia służyły dobru człowieka, pokojowi i można by powiedzieć tworzeniu sprawiedliwego systemu. No tak jak bomba jądrowa czy energia jądrowa, tak, to tak jak również różne nóż, tak, jest do krojenia chleba, ale ktoś może wykorzystać to do zabicia człowieka. Więc natomiast ma pani rację, że to są tak jak bombę jądrową ktoś może wykorzystać do terroryzowania innych. Tak samo tutaj automatyzacja, cyfryzacja, inne rzeczy właśnie niewątpliwie stają się, już są wykorzystywane do właśnie tego procesu koncentracji kapitału, jakiegoś kontroli procesu obiegu kapitału i właśnie jeszcze innych rzeczy związanych właśnie z tym. Także tutaj mamy taką świadomość, no i oczywiście kapitalne pytanie, ale trudne, jak się bronić przed tą właśnie jakby tym procesem z jednej strony koncentracji, ale bardziej jak się bronić przed tą kontrolą. Ja myślę, że częściowo na pewno wskazówka, jak się bronić, w tym moim wcześniejszym wystąpieniu się pojawiła. To znaczy tutaj mówię o zachowaniu suwerenności, autonomii, czyli kiedy mówiłem o tym, że nie możemy pójść w superpaństwo w Unii Europejskiej, bo jak pójdziemy w tym kierunku, to zginiemy. Czyli metodą obrony, jakby można powiedzieć, są różne etapy obrony, tak? To znaczy przeciwnik, jak atakuje, to trzeba, że tak powiem, nie czekać, nie cofać się, tylko wyjść, że tak powiem, do przodu, czyli nie czekać w Warszawie, a wyjść wcześniej, czyli stworzyć pierwszy wał ochronny, obrony. I tutaj myślę właśnie, że przede wszystkim zachowanie suwerenności. Rząd, to znaczy jeśli będziemy mieli rządy podporządkowane ideologii neoliberalnej i rządy, które kierują się takim podejściem, to oczywiście one będą nas kierowały w stronę tego superpaństwa. Tu ja tak odnoszę, bo to może jest dobry przykład, bardziej on łatwiej zobrazować na tym przykładzie, jak się bronić. I dlatego, no proszę państwa, można powiedzieć, chyba to jest jakąś opatrznością Bożą, że właśnie mamy rządy takie, jakie mamy. Tutaj proszę mnie źle nie odbierać, bo są różni ludzie, są tacy, którzy często są niezadowoleni z żadnych rządów, z każdego rządu, ale tu nie chodzi o zadowolenie. Chodzi, proszę państwa, na tym etapie, tak, nie ma idealnych rządów, nie ma, człowiek sam sobie nie jest idealny, zawsze grzeszny, ale na tym etapie spróbujmy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Polska od już około 7 lat nie była kierowana przez rząd pana premiera Morawieckiego. Proszę państwa, te wszystkie wpływy z VAT-u nadal by wypływały. Mielibyśmy, proszę państwa, jeszcze większą eskalację do sprzedanych przedsiębiorstw, banków. Myśmy uratowali Pekao S.A., czyli można powiedzieć w terminie wojskowym odbiliśmy. Też prowadzimy zupełnie inną politykę dotyczącą właśnie naszych przedsiębiorstw, tak zwanych tych sreber narodowych. Tak? proszę zobaczyć, że trzymamy w znakomity kurs, jeśli chodzi o bank centralny. Proszę Państwa, ja mogę sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli poprzedni rząd i władze w banku centralnym inne, to już teraz mielibyśmy, proszę Państwa, bylibyśmy w euro. A za chwilę, czyli byśmy stracili suwerenność tą taką finansową, walutową, a za chwilę byśmy bardzo chętnie otwierali się na unię fiskalną i w ten sposób jakiekolwiek mechanizmy obronne byłyby utracone. Także tutaj, Pani Elżbieto, ja myślę, że ta obrona jest możliwa niestety nie na poziomie mikro, tylko ona jest niezbędna na poziomie makro. Ale jakość tej obrony na poziomie makro, czyli w układzie całego państwa, rządu, prawda, i jego organów i instytucji, będzie na tyle wysoka i mocna i dobra, na ile w układzie takim mikro poszczególnych społeczeństw, prawda, poszczególnych grup społecznych, będzie ona również mocno uświadomiona. I tu podkreślam, nie chodzi o to, że ktoś musi uwielbiać ten istniejący rząd. To nie o to chodzi, tylko trzeba mieć jakby takie strategiczne porównanie, że w tamtym układzie stracilibyśmy wszystko, a tutaj jeszcze jesteśmy u siebie. I to prowadzi do kluczowej sprawy, o której tutaj już dzisiaj ojciec takie pewne dygresje robił, również na antenie telewizji Trwam, prawda, sprawa własności. Proszę Państwa, my stoimy przed poważnym ryzykiem, nie mówię w tej chwili w Polsce, ale generalnie ten dyktat wielkiej finansjery posiada w swoich rękach dominującą część obligacji rządowych. A zatem jeśli będzie dochodziło do jakby niedrożności różnych państw w Europie, tu szczególne zagrożenie dotyczy Włoch, również Francji, co jest bardzo zaskakujące, Hiszpanii, to wówczas niejako zostają znacjonalizowane różne aktywa takiego kraju, czyli rząd nie jest w stanie spłacić obligacji, które posiadają ta wielka finansjera, a więc oni przejmują różnego typu właśnie aktywa, w tym w szczególności przejmują prawa do wpływów podatkowych, a zatem niejako te wpływy podatkowe już nie idą do budżetu państwa, tylko idą na spłatę właśnie tychże obligacji. W związku z tym, o ile sobie wyobrazimy, że różnego typu aktywa komunalne na przykład, na które też opiewają różnego typu obligacje, samorządowe, państwowe, to te aktywa w jakim sensie do tej pory były nasze, to tak w uproszczeniu powiem, w momencie takiego procesu przestają być nasze. A więc to jest proces do utraty własności.
Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy, księże Korneliuszu, bardzo proszę.
Ja bardzo krótko, mnie interesują podstawy filozoficzne tej historii, tej wielkiej finansjery. Może zacznę od takich prostych haseł, które znamy jeszcze z czasów komunizmu. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To zostało dzisiaj zastąpione hasłem miliarderzy, oligarchowie wszystkich krajów, łączcie się. I tworzy się tą finansjerę światową, która używa globalizacji. Ja to obserwuję długie, długie lata w Davos, właśnie pana Klausa Schwaba i tak dalej, tam różne ich wypowiedzi. I teraz ta globalizacja, no mamy przykład, jak to źle funkcjonuje ze szczepionkami. Na przykład część szczepionki Moderna jest robione tutaj w Walii, w Szwajcarii, potem to jedzie do Belgii, jakiś tam kawałek substancji, później następny kawałek substancji do Hiszpanii, potem oczywiście musi musi ten kawałek jechać jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Wreszcie znowu jest opakowane w Belgii i w sumie ta szczepionka jest gotowa. Ale widzimy, jakie są braki tej poprzez tą globalizację. Szczepionki nie dochodzą i są braki, ale to jest druga sprawa. Proletariusze wszystkich krajów zostało zastąpione miliarderzy. I dalej jest ta drugie takie hasło, to była międzynarodówka socjalistyczna kiedyś, dzisiaj się mówi międzynarodówka kapitalistyczna. I co jest ważne, że to wszystko funkcjonuje filozoficznie w dialektyce heglowskiej. Jest klasa przodująca w tej chwili. To jest właśnie ten wielki kapitał, oligarchowie. Natomiast klasa, która przegrała, to jest ten proletariat, proles, która trzeba depopulację zrobić ich i tak dalej. Oni przegrali. I mamy, my się obracamy w walce tej heglowskiej dialektyce, która, no ktoś powie, no to nic nie szkodzi. Szkodzi, ponieważ tego typu filozofia, która dziś jest przodująca, doprowadzała do wojen. Niestety, jak to się mówiło, te kapitalistyczne historie, globalizacje kapitałów i tak dalej prowadzą do wojen. Natomiast zapomina się, że jest inne podejście, inna ontologia arystotelesowska, katolicka nauka społeczna, godność osoby, która żyje w społeczeństwie i tworzy społeczeństwo i jest ten personalizm społeczny, więc nie musimy wszystko rozwiązywać w walce klas między różnymi grupami kapitalistów, oligarchów, którzy się między sobą biją i niszczą, nazwijmy to, tą klasę, nazwijmy to, biednych ludzi, ten aspekty socjalne i tak dalej. Ja tylko to tyle chciałem między... Trzeba patrzeć bardzo na podstawy filozoficzne tego wszystkiego, bo to czasami prowadzi do wielkich konfliktów wojennych. To tyle.
Dziękujemy, księże Korneliuszu, za głos z Szwajcarii. Bardzo proszę, panie profesorze.
Witam, księże Korneliuszu. Tutaj gratuluję, bo ksiądz tu przeprowadził taką prostą, logiczną analizę tej braku logiki, tej głupoty. Mówiąc o tym przykładzie procesu produkcji szczepionek, to są procesy podporządkowane interesom tych właśnie korporacji i one właśnie tutaj, ten przykład pokazuje, one są po prostu nieefektywne. I ten system funkcjonowania tych korporacji powoduje, że ta nieefektywność, dostrzegamy ją w wielu innych elementach funkcjonowania społecznego i gospodarczego, gdzie właśnie te elementy, można by powiedzieć, takiej podporządkowania czy służby człowiekowi są redukowane, gdzie właśnie to, co jest kluczowe, jest marginalizowane. No takim przykładem jest, proszę państwa, tutaj bezsilność instytucji europejskich i w ogóle mechanizmów takich międzynarodowych, kiedy właśnie przy tym wczesnym etapie od marca koronawirusa obserwowaliśmy deficyt respiratorów. Jest w ogóle niewyobrażalne, żeby w tak jakby rozwiniętej cywilizacji nie można było błyskawicznie zorganizować na dużą skalę produkcji respiratorów. Dlaczego tak się działo? Bo właśnie tu ksiądz Korneliusz to wyjaśnił. Cała masa firm, które posiada patenty, dokumentacje, która nie jest w stanie produkować na dużą skalę, bo takie mają zasoby, można było tę dokumentację, tę technologię bardzo szybko niejako uzyskać do produkcji w poszczególnych krajach tych właśnie respiratorów, bo sama produkcja nie jest skomplikowana, jest prosta, ale pod warunkiem, że uzyskamy właśnie tą i technologię, i dokumentację. Gdy tymczasem właśnie to te podmioty zachowywały się tak jak tutaj ze szczepionkami, że one, proszę państwa, nie patrzą na swój biznes. Tam umierający człowiek i osoba ludzka nie jest istotna. Wyrazem tego jest między innymi ideologia Klausa Schwaba, czy też ta koncepcja, strategia, której nie widzimy ani jednego elementu, w którym by się mówiło o tym, że się morduje 50 milionów rocznie dzieci, podczas gdy świat cierpi na depopulacji. Tu właśnie przed chwilą o tym żeśmy mówili, że można by powiedzieć, że logika by nakazywała, no w takim razie kończymy z tym mordowaniem dzieci narodzonych, żeby wesprzeć właśnie populację. A tak się nie dzieje, bo to właśnie jest związane z tym, co tutaj ksiądz powiedział, właśnie oligarchiusze, tak, miliarderzy wszystkich krajów łączy się. I rzeczywiście tutaj ja nie będę już uzupełniał, bo ksiądz powiedział to dobitnie i jasno, ale ja bym chciał tylko to jakby dodać do tego, czy jakby wzmocnić to, o czym powiedział Schumann. Jedność, solidarność i pokój. I to jest takie zdanie logiczne, implikacja logiczna, którą on niejako czyni takim przewodnim mottem, które objaśnia istotę właściwego funkcjonowania społeczeństwa i też współpracy między narodami. Otóż jedność, pojednanie, to co Schumann zabiegał po wojnie, w końcu pojawił się taki moment, gdzie przy tej nienawiści, prawda, tej destrukcji i gwałtów, prawda, w końcu zaczął się etap kooperacji, ale on wyrastał dopiero z tego takiego i emocjonalnego, i takiego może duchowego, tej skłonności do pojednania, jednak do zapominania, czy też próby przebaczenia. I jedność, pojednanie właściwie dopiero warunkuje solidarność. Jeśli ludzie nie są pojednani, to nie mogą, nie będą się dzielili dobrami. Nie będą, tu nie chodzi o rzeczy, o współczucie, czy jakieś takie ulotne sprawy. Chodzi o sprawy materialne, chodzi o sprawy jakiejś właśnie takiego współpracy, pomocy, wsparcia w wymiarze materialnym. I dalej jest pokój. I teraz, proszę Państwa, powstaje pytanie. Czy my stoimy w Europie generalnie na granicy wojny? Tak. Stoimy na granicy wojny. Być może nie jest to nie w wymiarze militarnym, a być może też tak się te losy potoczą. Bo Schumann mówi, jeśli nie ma solidarności, to nie będzie pokoju. A zatem jak nie ma solidarności, bo my tu już nie chcę tego omawiać, ale dziesiątki przykładów, które możemy wymieniać, braku solidarności tej właśnie, chociażby, proszę Państwa, sprawa reparacji wojennych dla Polski. Otóż ja wiem, Konrad Adenauer miał jedno z marzeń, które mówił, że chyba nie uda mu się zrealizować za jego życia. Otóż Konrad Adenauer, co mnie zaskoczyło, bardzo zależało mu, żeby kiedyś w przyszłości doszło do reparacji. Czyli żeby Polska jakby uzyskała zadośćuczynienie. I Konrad Adenauer, co jest niezwykłe właśnie, myślał w perspektywie tej materialnej, ale też myślał w tej perspektywie duchowej, takiej właśnie zadośćuczynienie, że właśnie przebaczenie, wyspowiadanie się, tak, musi się wiązać właśnie z pokutą, zadośćuczynienie. I w mojej opinii Niemcy nie przeszły terapii i tym elementem terapii musi być właśnie reparacje i właśnie to zadośćuczynienie. Inaczej będziemy stali cały czas w punkcie takiego, powiedziałbym, zapalnika, bardzo groźnego zapalnika. A zatem można by powiedzieć, że jeśli nie ma solidarności, bo objawy solidarności, braku solidarności mamy, a zatem musimy wrócić do pojednania. A warunkiem pojednania, proszę Państwa, w Europie, to jest przede wszystkim zadośćuczynienie, czyli reparacje dla Polski. I dzisiaj słyszeliśmy parę dni temu, prawda, prezydent Niemiec mówi w Rosji na temat ubolewania i współczucia właśnie jako powinności spłacania przez Niemcy Rosjanom właśnie długu za krzywdy wojenne w formie kupowanego gazu, który Niemcy, nie mówię o wszystkich Niemcach, tylko o tych, którzy tutaj liderują, uważają, że kupowanie gazu z Rosji będzie tą formą takiego właśnie zadośćuczynienia.
Dziękuję, panie profesorze. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo.
Będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Cezary Düsseldorf, Niemcy Zachodnie. Bundesrepublik Deutschland, RFN. Damals. Bis 1989. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani moi, kiedy przestanie się płaźnić przed tym wielkim narodem Deutschland niemieckim i Russland Rosja? Przecież Polska jest taka piękna, taka wielka. Kiedyś słyszałem na audycji, że Polska, Niemcy brali powagę Polski. To było 1616 rok i tak dalej. Kiedy to się skończy? Kiedy te maskale będą rządzić Polsce, ponieważ nie podoba im się rondo i chcieli je te rondo w Warszawie zmienić na nazwę.
Tak, tak, praw kobiet. Panie Cezary, ja rozumiem tę także globalną troskę, to zagadnienia geopolityczne, bardzo ważne także, panie profesorze, w tym temacie, który rozważamy, a ja chciałbym może w tym momencie trochę tę perspektywę rozszerzyć, bo w ostatnim czasie, kiedy obserwujemy to wszystko, co dzieje się w obszarze funkcjonowania, rozpychania się oligarchii wielkich finansowych międzynarodowych, to coraz częściej mamy do czynienia z jakimś sojuszem pomiędzy oligarchią a lewicą. Zjawisko niesamowitego wspierania oligarchii przez siły lewicowe. Gdzie należy szukać tego sojuszu? Z jednej strony mówiliśmy już o tych takich ideologicznych, bardzo zgubnych, promowanych scenariuszach dla ludzkości. Czy jest jeszcze coś głębszego?
Tak, to jest niezwykle ważny punkt, czyli transformacja komunizmu, powiedzmy, rosyjskiego, który miał takie dwa elementy, władzę i przemoc. Przemoc, więzienia, mordowanie ludzi i tak dalej. I mieliśmy tam dwie strony barykady i w zasadzie wiadomo było, kto jest po jednej stronie, kto jest po drugiej. Tutaj powiedziałbym, ta ideologia marksistowska czy neomarksistowska wyciągnęła jakieś wnioski i stała się neoliberalna czy neolewicowa, której nie zabierają się za świat od przemocy siły czy militarnej, czy takich prześladowań fizycznych, ale które też w przyszłości kiedyś będą miały miejsca. To zabierają się od przemocy kapitałowej. Dlatego ja mówiłem, że to jest tysiąckrotnie groźniejsze niż komunizm sowiecki, ponieważ tu łączy się przemoc kapitałowa w aliansie z ideologią. Ideologią neoliberalną w sensie kapitału, ekonomii, ideologią lewicową w sensie właśnie ataku na człowieka, rodziny, destrukcji, czyli uderzenie we wszystkie podstawowe fundamenty, które połączone są właśnie z depopulacją. Już wiemy, że w Holandii są takie ruchy oficjalne, działają niby zgodnie z prawem, które właśnie rzucają takie hasła, że ich celem właśnie jest redukcja liczby ludności. I to jest jakby trzeba mieć taką świadomość. I teraz jak tu mówiliśmy, rozmawialiśmy z panią właśnie Elżbietą z Małopolski, która pytała się, jak się bronić przed tym. To proszę państwa, tutaj to jakby też ten element naszej rozmowy nawiązuje do tej obrony. Mianowicie tutaj trzeba pamiętać, jeśli mówimy o Polsce, naszych rządach, Trójmorzu, Wyszehrad, to po pierwsze musimy się jak najszybciej integrować, jeszcze szybciej niż to się dzieje, ponieważ w Trójmorzu są jeszcze pokłady do tej integracji. Jeszcze jest ten duch, który pozostał tej pewnej wspólnoty losu, ale też wspólnoty pewnej korzeni wiary. I drugi element, nie możemy być naiwni. Otóż proszę państwa, tutaj już nie będę wymieniał, ale niektóre, że tak powiem, grupy, właśnie niektóre grupy prawicowe, że tak powiem, mają takie myślenie bardzo naiwne. Myślą, że właśnie tam w tej Brukseli taki czy inny lider, tutaj widzimy pani Ursula von der Leyen, niby taki właśnie miała być bardzo, że tak powiem, jakaś taka koncyliacyjna, tak? A jest zupełnie odwrotnie. Pamiętajmy, te grupy, ci liderzy, bo dzisiaj mówimy o dyktacie wielkiej finansjery, ale tą finansjerę wspierają ci właśnie liderzy, no chociażby taki Schröder, który kiedyś był właśnie kanclerzem, tak? I to jest przykład, a cała ekipa podobnie myślących, jak Angela Merkel i tak dalej, prawda? To jest ten podobny kierunek. I nie łudźmy się. Angela Merkel była na uroczystości, prawda, między innymi kłaniała się Altiero Spinelli na jego którejś rocznicy, prawda, śmierci. Nie łudźmy się, to są ludzie, którzy mają określony cel i oni z tej drogi nie zejdą. I to nie jest dialog, w którym zakładamy, że są dwie strony, każda stara się proponować jak najlepsze rozwiązania, bo po tamtej stronie jest cel jeden. Zniszczyć jakąkolwiek państwowość, narodowość, patriotyzm i stworzyć super państwo, które właśnie jest z tylnego siedzenia w tej chwili sterowane siłą kapitałową. Te osoby, które są na tych pozycjach liderów, nie byłyby w stanie właśnie funkcjonować bez tego zaplecza właśnie kapitałowego. I dlatego ta świadomość jako drugi element, tu wymieniłem integrację, Wyszehrad, Trójmorze, jak najszybciej właśnie to Trójmorze właśnie trzeba montować. I druga sprawa świadomości i innej taktyki właśnie prowadzenia współpracy. Oczywiście z linii dialogu nie można zejść, bo zawsze, kiedy kończy się dialog, zaczyna się wojna. Ale w tym dialogu trzeba pamiętać, z kim i z czym mamy do czynienia.
W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, z tej strony Łukasz. Mam pytanie do pana profesora, bo słuchałem jakby pytania poprzedniej słuchaczki, która pytała, jak bronić się przed pewnymi wyzwaniami dużego kapitału. Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy troszeczkę inaczej musimy patrzeć na patriotyzm, a mianowicie myślę, że potrzebna jest świadomość, bo my jako konsumenci często dokonujemy różnych wyborów, widzimy, że te wielkie firmy wchodzą na nasz rynek. Za chwilę do Polski wejdzie jeden z największych sklepów internetowych, ale jeżeli popatrzymy, jak my podejmujemy decyzje, to my możemy zamiast pozwalać tak naprawdę wagonami wywozić pieniądze z Polski, możemy, wydaje mi się, pewne rzeczy zamiast kupować w dużych korporacjach, skupić się na troszeczkę wspieraniu swojego lokalnego biznesu, co pokazało na przykład te czasy pandemii, że mały lokalny sklep czasem się okazał większym wybawieniem, bo powiedzmy było można gdzieś tam kupić podstawowe rzeczy. Ale przyznam samemu, że jako konsument, jeżeli chcę sobie na przykład zarezerwować miejsce w hotelu, to pewne portale traktuję jako wyszukiwarkę i staram się pomijać duże podmioty, które bazują na ogromnych prowizjach i czy restauracje, które teraz mają trudne czasy, się okazuje, że zamiast móc liczyć na jakieś wsparcie, mają są koszone, że tak powiem, olbrzymimi prowizjami przez portale do zamawiania i się okazuje, że pieniądze idą nie tam, gdzie ktoś wykonuje tą największą pracę, tylko do kogoś, kto dysponuje jakby środkami informatycznymi, że tak powiem.
Panie Łukaszu, dziękuję ślicznie. Panie profesorze, patriotyzm gospodarczy.
Tak, panie Łukaszu, dziękuję, bo poruszył pan niezwykle ważny temat. To jest też taki dla mnie osobiście ważny jako ekonomisty. Zresztą o tym staram się mówić bardzo często i to też można zauważyć jakby, czy też dostrzec znaczenie czy potrzebę tego właśnie w czasie pandemii, ale też w innym momencie, w tak zwanych czasach normalnych. Mianowicie, proszę Państwa, my sprowadzamy, my importujemy za dużo. Proszę zauważyć, co się stało w czasie pandemii. Nasz eksport za poprzedni rok jest większy niż import. Wzrósł eksport, a import spadł. Między innymi powodem tego są jakby dwa czynniki. Pierwsze to wzrost popularności naszych produktów za granicą, bo one są bardzo wysokiej jakości i jednocześnie mają jakby przystępną cenę. To również przyczynia się do popularyzacji polskich produktów za granicą. Szczególnie silny wzrost był właśnie w Niemczech. To oznacza, że w dużej skali osoby kupujące to są osoby uboższe. Znaczy zawsze w każdym społeczeństwie jest więcej ludzi uboższych niż tych zamożnych. I tutaj kluczową sprawą jest tak zwany ten patriotyzm gospodarczy. K590 to jest właśnie ten symbol polskich produktów. I dzisiaj, proszę Państwa, jak jeszcze 20 lat temu, kiedy mówiło się o patriotyzmie gospodarczym czy kupowaniu polskich produktów, to trochę było mało zrozumiałe, bo myśmy wtedy jeszcze nie mieli takiej wysokiej jakości. Dzisiaj bardzo często przewyższamy jakością inne. W związku z tym tutaj nawoływanie do tego patriotyzmu nie uchybia, czy też nie stoi w sprzeczności z jakością właśnie produktu. W związku z tym jest tym bardziej dzisiaj właśnie uzasadnione. I teraz, proszę Państwa, z tej perspektywy my rocznie na import wydajemy około 800 miliardów. W mojej opinii moglibyśmy zmniejszyć import o jakieś może 200-250 miliardów. Podaję tą kwotę, bo jak pamiętacie Państwo, teraz w czasie pandemii te tarcze, które rząd wydał, czy też dotyczą wsparcia przedsiębiorstw, to jest właśnie około 200-250 miliardów na ten moment. A redukując import na rzecz produkcji w kraju, zostawialibyśmy w kraju 250 miliardów rocznie, każdego roku. Już nie tylko jednorazowo, jak przy pandemii, tylko każdego roku. A zatem te pieniądze, kupując za granicę, to te pieniądze płyną w tamtą stronę. One by tu pozostawały. One właśnie napędzałyby gospodarkę. Tu oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, no tak, panie profesorze, ale no może za optymistycznie pan podchodzi, bo rzeczywiście dzisiaj w otwartych gospodarkach nie ma takiej możliwości, żeby można było w każdym obszarze realizować własną produkcję. Ja po pierwsze zwracam uwagę, że tutaj mówię tylko o części, niewielkiej części redukcji importu, dlatego że rzeczywiście to jest niemożliwe, żeby zredukować import do zera. To ze względów ekonomicznych też było nieefektywne, ale tutaj mówię o części, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówię proszę państwa o potrzebie i tutaj potrzebie szybszej integracji, współpracy w Wyszehradzie i w Trójmorzu. Dlaczego? Dlatego, że i Węgrzy, i Rumuni, i Bułgarzy też importują zbyt dużo, na przykład z Niemiec czy z Europy Zachodniej. I my powinniśmy ten obieg, czyli tego importu, który jest dla nas potrzebny, niezbędny, lokalizować właśnie w naszych krajach, czyli właśnie na przykład Węgrzy mogą produkować to, co lepiej i taniej, to, czego my nie możemy zrobić, czyli importujemy od Węgrów, a nie od Niemców. To jest tak w uproszczeniu, proszę państwa, bo ktoś zaraz powie, że to tylko Niemcy dostarczają jakość. Proszę państwa, to już dawno nie jest prawda. Już dawno nie jest prawdą. Są oczywiście określone sektory, branże, sprawy, w których no, nie jesteśmy lepsi. A z kolei Polska produkując mogłaby eksportować do Węgier. Czyli taki proces prowadziłby do tego, że mniej byśmy importowali z zagranicy, zostawiając więcej pieniędzy u siebie, a jednocześnie zwiększylibyśmy wymianę handlową między naszymi krajami, co spowodowałoby wzrost potencjału gospodarczego naszego bloku. I to jest właśnie, panie Łukaszu, jakby w pewnym sensie też kształtowanie pewnej strategii, jak się bronić przed właśnie tą kontrolą kapitału, czy też można powiedzieć wpływem tego kapitału na nasz kraj, czy na kraje tutaj naszych sąsiadów, no właśnie przez stworzenie właśnie takiej koalicji i takiej właśnie takiego mechanizmu, modelu gospodarczego.
Dziękuję panie profesorze, odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze je wita.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Witold Smokotowa.
Witam panie Witoldzie, bardzo proszę.
Chciałem zapytać pana profesora, tylko tak, czy ta pandemia to tak naprawdę jest? Czy jak to w ogóle? Panie profesorze, proszę o odpowiedź.
No chyba, tak, proszę bardzo panie profesorze, bo chciałem jakoś z automatu wejść w słowo, ale proszę bardzo.
To znaczy tak, ja nie jestem lekarzem, ale proszę państwa, z perspektywy wirusa, że jest taki liczby osób chorujących, to jakby można powiedzieć tak, bo rzeczywiście rodzą się różne wątpliwości być może. Też taki kilku sposób konfederacji, którzy się śmieli z tego, no w końcu trafili do szpitala i później stwierdzili rzeczywiście, że jest ten koronawirus. I proszę państwa, tutaj myślę, że w tym systemie, można powiedzieć, wymiany informacji nie ma chyba ryzyka na tak zwaną asymetrię informacyjną w takiej skali, żeby można było powiedzieć, że po prostu ten koronawirus nie istnieje. Bardziej interesującym jest właśnie cały proces, skąd on się pojawił i też jakby zagadnienie dotyczące, przed czym my stoimy w przyszłości. Wydaje się rzeczywiście, że no, było wiele, czy jest wiele wypowiedzi wskazujących na to, że on ma swoje pochodzenie z laboratoriów i to jest bardzo prawdopodobne, bo jest cała masa badań nie tylko nad wirusami, które produkują coś, co później nie jest w stanie być kontrolowane. Ale dla mnie jako ekonomisty, czy też można powiedzieć, patrząc na to z perspektywy takich procesów społecznych, wydaje się, że dzisiaj trzeba już sobie zadać pytanie na temat nowego podejścia do cykli społeczno-gospodarczych. Wydaje mi się, że jest nieuniknione przed rozwojem takiej dziedziny nauki i zastosowania w praktyce jak pandenomia. Tak jak ekonomia, to pandenomia, czyli nauka, czy wiedza, praktyka dotycząca wpływu takich cyklicznie pojawiających się wirusów, które będą miały charakter cykliczny i będą cyklicznie wpływały na procesy ekonomiczne. My wiemy, że mamy do czynienia z cyklami gospodarczymi w ekonomii, ale mamy różne typy cykli. I tutaj wydaje się, że należy tutaj bardzo poważnie rozważyć takie myślenie i takie podejście. Tutaj, proszę Państwa, ta pochodzenie wirusa prawdopodobnie z laboratorium może tworzyć przypuszczenie, że w przyszłości albo przez brak kontroli, albo przez niemożliwość kontroli, albo w sposób celowy powodowany jakimiś dziwnymi ideologiami, takie wirusy mogą być uwalniane. I dzisiaj właśnie powstaje pytanie, jak funkcjonować w świecie, bo to jest bardziej kluczowe dzisiaj. Jak funkcjonować w świecie, w którym mamy do czynienia z takim otoczeniem. Wirus, proszę Państwa, nie zniknie z powierzchni Ziemi. On jedynie może podlegać ewolucji. I to ewolucji takiej, o której słyszymy dzisiaj już, odmiana afrykańska, brytyjska, prawda, i tak dalej. I w związku z tym na 100% ta ewolucja, a być może jakieś nowe odmiany z laboratoriów, będą powodowały, że podejście do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki musi uwzględnić taką koncepcję, czy też takie sposoby egzystowania. Myślę, że to jest takie ćwiczenie, które przechodzimy w tej chwili, ćwiczenie polegające na tym, że to jest coś nowego, doświadczenie i jakby wyraźnie widać, że ludzie się nie zgadzają z zamrożeniem. Gdybyśmy sobie wyobrazili tak teoretycznie, że takie wirusy będą się pojawiały co rusz, to gospodarka, wszystko musiałoby być non-stop sparaliżowane. A to jest niemożliwe. A zatem powstaje pytanie, jak kształtować model działalności przedsiębiorstw, różnych organizacji, modele transportu, wymiany handlowej, funkcjonowania społecznego, prawda, i tak dalej. I w tym wszystkim trzeba sobie zadać takie pytanie, jak funkcjonować najmniejszym kosztem. Bo to, że na wojnie są i będą ofiary, to nie ma wątpliwości. Jak funkcjonować najmniejszym kosztem, ale jednocześnie zachowując pewną szacunek do człowieka, nie stawiać jednych nad drugimi, bo to jest też pewne wyzwanie. I tutaj myślę, że w kontekście mojej dyscypliny, czy moich kompetencji, którymi się zajmuję od strony ekonomicznej, wydaje mi się, że to jest kluczowe, podstawowe zadanie dla wyzwania również do kształtowania tak zwanej gospodarki narodowej odpornej na pandemię i kryzysy. Ale wydaje się, że te refleksje i to myślenie i to podejście zarówno tak zwanej strategii Klausa Schwaba z Davos, co też tutaj, że tak powiem, potwierdził ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii, tam tego nie widzimy. Również są tam pewne pozory oczywiście, że niby się to uwzględnia. Również nie widzimy jakby istotnej zmiany, czy też próby jakby rekonstrukcji, czy remodelingu gospodarki narodowej. Ja nie mówię tu o Polsce, tylko mówię w ogólności. Myślę, że największe największy postęp w tym remodelingu uzyskały w tej chwili poszczególne przedsiębiorstwa, szczególnie polskie przedsiębiorstwa, czyli na poziomie mikro. I myślę również, że ta strategia, którą przyjęły nasze duże firmy, jak PKN Orlen, czy też PGNiG, prawda, one zawierają w sobie mnóstwo właśnie takich koncepcji, takich wątków, które mają odpowiadać na, czy też tworzyć takie rozwiązania i działania, żeby tę odporność, nie w sensie biologicznym, prawda, ale w sensie właśnie gospodarczym w większym stopniu uzyskiwać.
Panie profesorze, to są rozmowy niedokończone, a jednak mają swój koniec. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za pierwszą radiowo-telewizyjną i drugą radiową część naszego dzisiejszego spotkania. Temat niezwykle ważny, a sytuacja nas otaczająca dynamiczna, więc na pewno jeszcze niejednokrotnie przyjdzie nam powracać do tego zagadnienia, jakim jest ekonomia, w tym także temat dzisiaj podjęty, czyli dyktat wielkiej finansjery. Pragnę bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować.
Dziękuję również.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego spotkania. Gościem naszym był dzisiejszego wieczoru pan profesor, doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana.